Rozdział 12. Wyzwanie. Wtedy, ciągnął Bishop, wymknąłem się, korzystając z ciemności zalegających salę. Woźny, który mnie wprowadził, czekał u drzwi. Powiódł mnie korytarzami aż do bocznego wejścia, którym wydostałem się na ulicę Vaugirard. Byłem złamany i, przebacz mi, Albercie, zachwycony. Złamany, myślałem bowiem o tobie, zachwycony szlachetnością tej dziewczyny, która pragnęła pomścić ojca. Ktokolwiek, Albercie, podał tę wiadomość, był na pewno wrogiem, ale przysięgam ci, że działał jako ramię opatrzności. Przez cały ten czas Albert siedział z twarzą ukrytą w dłoniach, a teraz, odsłoniwszy lico czerwone ze wstydu i zalane łzami, chwycił Bishopa za rękę. Przyjacielu, rzekł, życie moje skończone, nie powiem jak ty, że cios ten wymierzyła mi opatrzność, ale będę szukał ukrytego wroga, kiedy go poznam, zabiję go, albo on mnie zabije. Liczę, że jako przyjaciel dopomożesz mi w poszukiwaniach, jeśli wzgarda nie zdławiła w twoim sercu przyjaźni. Wzgarda? A cóż to nieszczęście ma z tobą wspólnego? Nie żyjemy, Bogu dzięki, w czasach, kiedy zabobon czynił dzieci odpowiedzialnymi za postępki rodziców. Przyjrzyj się swojemu życiu, Albercie. Młode ono, ale jakże czyste. Jesteś, mój drogi, bogaty. Wyjdź z Francji. W tym nowożytnym Babilonie, stolicy zmiennych gustów, o wszystkim prędko się zapomina. Wrócisz za jakie 4 lata, poślubisz może jakąś rosyjską księżniczkę, a więc tym bardziej nikt nie będzie przypominał tego, co stało się przed 16 laty. Dziękuję ci, mój drogi, dziękuję za te słowa wypływające z najszlachetniejszych pobudek, ale tak być nie może. Powiedziałem ci, czego pragnę, a teraz pragnienie musi stać się wolą. Osobiście zainteresowany w tej sprawie nie mogę, rozumiesz to, patrzeć na nią z twojego punktu widzenia. To, co według ciebie pochodzi z niebiańskiego źródła, mnie wydaje się raczej podejrzane. Nie myślę też, aby opatrzność przyłożyła do tego ręki. A to i dobrze, bo zamiast nieuchwytnej i niewidzialnej wysłanki, co rozdziela nagrody i kary niebieskie, znajdę jego mościa uchwytnego i widzialnego i zemszczę się na nim. A przysięgam ci, że wystawię rachunek za wszystko, co wycierpiałem od miesiąca. Powtarzam ci, że wracam między ludzi. Ty zaś, jeżeli jesteś nadal moim przyjacielem, jak mówisz, pomożesz mi odnaleźć tego, kto zadał cios. Dobrze, a więc skoro ci absolutnie na tym zależy, schodzę na ziemię. Jeśli postanowiłeś szukać wroga, dopomogę ci. I znajdę go, gdyż mój honor jest w tej kwestii niemal tak zainteresowany jak twój. W takim razie zabierajmy się do poszukiwań. Każda minuta opóźnienia wyda mi się wiecznością. Donosiciel jeszcze nie poniósł kary, spodziewa się więc zapewne, że ujdzie mu na sucho, a ja klnę się na honor, że się myli. Posłuchaj tedy. O, mój drogi, widzę, że coś wiesz. Przywracasz mi życie. Nie twierdzę, Albercie, że to pewne, ale zawsze mamy światełko pośród ciemności. I może zaprowadzi nas ono do celu. Mów, że prędzej umieram z niecierpliwości. A więc opowiem ci to, czego opowiedzieć nie chciał po powrocie z Huaniny. Mówże, mów. Posłuchaj więc. W Huaninie zebrałem, rzecz naturalna, najpierw informacje u najbogatszego bankiera. Kiedy tylko wspomniałem o sprawie, nim padło nazwisko twojego ojca... Tak, tak, powiedział mi. Zdaje się, że wiem, co pana sprowadza. Skądże byś pan mógł wiedzieć? Bo 2 tygodnie temu ktoś pytał mnie o tę sprawę. Kto taki? Pewien paryski bankier, mój korespondent. A jakżeż on się nazywa? Danglars. On? Zawołał Albert. No tak, toć ten człowiek zawistny od dawna już prześladuje mojego biednego ojca. On, jakoby zwolennik lewicy, nie może strawić, że hrabia de Morcerf jest parem, a weź pod uwagę to zerwanie narzeczeństwa bez istotnego powodu. Tak, tak, jesteśmy w domu. Zbierz informacje, nie dając się ponosić temperamentowi. A jeśli to prawda, dokończył gwałtownie Albert, już on mi za wszystko zapłaci. Miarkuj się, bo to człowiek stary. Tak się będę liczył z jego wiekiem, jak on się liczył z honorem mojego rodu. Jeśli miał pretensje do mojego ojca, czemuż nie wygarnął mu tego, ale tchórz bał się znaleźć oko w oko z człowiekiem odważnym. Albercie, nie potępiam cię, ale chciałbym cię pohamować. Działaj oględnie. O, nie bój się. A zresztą będziesz mi towarzyszył. Sprawy oficjalne wymagają świadków. Jeśli pan Danglars okaże się winnym, zginie dziś jeszcze. Albo zginę ja. Chcę, mój drogi, sprawić mojemu honorowi piękny pogrzeb. No cóż, skoro tak postanowiłeś, trzeba od razu przystąpić do rzeczy. Chcesz jechać do pana Danglars? To jedźmy. Posłali po dorożkę. Przed pałacem bankiera stał feton pana Cavalcanti. W drzwiach spotkali jego sługę. Do licha, wszystko świetnie się układa, rzekł Albert posępnie. Jeśli pan Danglars nie przyjmie wyzwania, zabije mu zięcia. Cavalcanti będzie się musiał bić, paradne. Oznajmiono Alberta. Danglars, wiedząc o wczorajszych wypadkach, zakazał go wpuścić. Ale było już za późno. Albert wszedł za lokajem. Usłyszawszy bowiem odpowiedź, jaką Danglars dał słudze, wtargnął aż do gabinetu, a za nim Bichamp.
— Mój panie! — zawołał Danglars. — Chyba wolno mi przyjmować albo nie przyjmować, kogo zechcę. Wydaje mi się, że się pan zapominasz.
— Myli się pan — odparł zimno Albert. — Istnieją okoliczności, kiedy zawsze dla pewnych osób jesteśmy w domu. Chyba, żeś już pan stchórzył, a wtedy inna sprawa.
— Czegóż więc pan sobie życzy?
— Życzę sobie — odpowiedział Albert, nie zwracając uwagi na Cavalcantiego, który stał wsparty o kominek, abyśmy się spotkali w ustronnym miejscu, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał przez 10 minut. Jeden z nas zostanie na ziemi. Więcej nie żądam. Danglars zbladł. Cavalcanti uczynił nieokreślony gest. Albert zwrócił się tedy ku niemu. — A może i pan hrabia pofatyguje się tak, że jest pan niemal członkiem rodziny? Spotkania tego rodzaju wyznaczam każdemu, kto tylko przyjmie moją propozycję. Cavalcanti zbaraniał i spojrzał na Danglarsa. Bankier, opanowawszy się, podniósł się z fotela i stanął między młodymi ludźmi. Albert zaczepił André, a więc sprawa przybierała inny obrót. Danglars łudził się, że powód wizyty Alberta jest inny, niż przypuszczał na początku. — A, to tak, mój panie — rzekł do Alberta. — Przyszedłeś pan tutaj szukać zwady z panem Andreą, ponieważ przedłożyłem go nad pana. Uprzedzam, że skieruję sprawę do prokuratora królewskiego.
— Mylisz się, pan — odpowiedział Albert, uśmiechając się posępnie. — Nie myślę o zerwanym narzeczeństwie, a zwróciłem się do pana Cavalcantiego, bo wydało mi się, że w pewnej chwili zapragnął wziąć udział w naszej rozmowie. A poza tym miałeś pan rację, szukam zwady z każdym, ale pan baron Danglars ma pierwszeństwo.
Trzeba panu wiedzieć, odparł Danglars, blady ze strachu i ze złości, że kiedy spotykam na drodze wściekłego psa, zabijam go, nie czyniąc sobie wyrzutów, bo przecież wyświadczam społeczeństwu przysługę. Otóż jeżeli w przystępie wścieklizny spróbujesz mnie pan ugryźć, uprzedzam, że zabiję pana bez litości. Czyż to moja wina, że pański ojciec jest zhańbiony?
— Tak, łajdaku! — wykrzyknął Morcerf. — Twoja!
Danglars cofnął się o krok.
— Co takiego? Moja? No to w takim razie pan zwariowałeś. Czy ja znam historię Grecji? Czy to ja podróżowałem po Bałkanach? Czy to ja doradziłem pańskiemu ojcu, żeby sprzedał twierdzę Chłaniny, żeby zdradził? — Milczeć! — powiedział głucho Albert. — Nie pan narobiłeś nieszczęścia! — Nie pan wywołałeś skandal, aleś go obłudnie sprowokował.
Ja?
A pan? Od kogóż pochodzi? Wiadomość? No chyba pan wyczytałeś w gazecie, że ktoś przysłał ją z Chłaniny.
To któż w takim razie napisał do Chłaniny?
Do Chłaniny? No tak. Kto informował się listownie o mojego ojca? Zdaje się, że każdemu wolno wysłać list do Chłaniny.
A jednak wysłała go tylko pewna osoba.
Tylko pewna osoba?
A tak, i tą osobą jesteś pan.
Owszem, pisałem. Wydając córkę za mąż, miałem chyba prawo zebrać wiadomości o rodzinie jej przyszłego. Nie tylko prawo, lecz i obowiązek.
Pisał pan, wiedząc wybornie, jaką otrzymasz odpowiedź.
Ale skąd? Przysięgam panu,
zawołał Danglars ze szczerością i przekonaniem, którymi natchnął go nie tyle strach, ile sympatia, jaką w gruncie rzeczy darzył nieszczęśliwego młodzieńca.
Przysięgam panu, że nigdy by mi nie przyszło do głowy pisać do Chłaniny. To ci ja nic nie wiedziałem o dramacie Ali Paszy.
Czyżby więc nakłonił ktoś pana, żebyś napisał?
Może.
Tak czy nie?
Tak.
Kto taki? Powiedz, że już pan wszystko.
No cóż, to była całkiem prosta historia. Mówiąc o przyszłości pańskiego ojca, napomknąłem mu, że nikt nie wie, skąd właściwie wziął swoją fortunę. Rozmówca mój zapytał wtedy, czy nie wiem w takim razie, gdzie pański ojciec zrobił majątek. Odpowiedziałem, w Grecji, a wtedy doradzono mi, napisz więc pan do Chłaniny.
I któż to panu doradził?
Hrabia Monte Cristo, pański przyjaciel.
Hrabia Monte Cristo?
Tak, i napisałem. Chcesz pan zobaczyć moją korespondencję? Mogę ją panu pokazać.
Albert i Bichamp spojrzeli na siebie. Zdaje mi się... Ozwał się wtedy Bichamp, który milczał do tej chwili. Że łaskawy pan oskarża hrabiego, ponieważ hrabia wyjechał z Paryża i usprawiedliwić się nie może.
Nie oskarżam nikogo, mój panie, i zapewniam panów, że powtórzę w obecności hrabiego Monte Cristo to, co powiedział.
A czy hrabia wie, jaką pan otrzymał odpowiedź?
Pokazałem mu ją.
A czy wiedział, że mojemu ojcu na imię Fernand i że jego nazwisko rodowe brzmi Mondego?
Tak, wiedział o tym ode mnie od dawna. Uczyniłem to, co każdy uczyniłby na moim miejscu, a może nawet mniej. Kiedy nazajutrz po nadejściu odpowiedzi z Juaniny pański ojciec odwiedził mnie za namową hrabiego de Monte Cristo, aby prosić oficjalnie o rękę Eugenii dla pana, odmówiłem, krótko co prawda, ale bez wyjaśnień i nie nadając sprawie rozgłosu. Bo i po co zresztą miałbym nadawać jej rozgłos? Co mnie obchodzi honor albo dyshonor pada de Morcerf? Od tego akcje nie spadają ani nie idą w górę.
Albert uczuł, jak krew nabiega mu do twarzy. Nie było już wątpliwości. Danglars bronił się tchórzliwie, ale z pewnością siebie człowieka, który jeśli nie mówi całej prawdy, mówi jej część, kierując się nie sumieniem, a tylko strachem. I o co właściwie chodziło Albertowi? Nie o winę Danglarsa czy Montechrista. Szukał człowieka, który poniósłby odpowiedzialność za zniewagę, przyjąwszy pojedynek, a było rzeczą oczywistą, że Danglars bić się nie będzie. A zresztą pewne fakty zapomniane odżyły teraz w jego pamięci, te zaś, których nie dostrzegł, stanęły mu żywo przed oczyma. Monte Cristo wiedział o wszystkim, ponieważ kupił córkę Ali Paszy. Wiedząc o wszystkim, doradził Danglarsowi, aby napisał do Juaniny. Poznawszy treść odpowiedzi, spełnił prośbę Alberta, przedstawiając go Heidi. Następnie pokierował tak rozmową, aby Heidi wspomniała o śmierci ojca. Dozwolił, by Greczynka opowiedziała swoje życie, ale dawał jej w toku opowiadania instrukcje po grecku. Przedtem jeszcze zabronił Morcerfowi wymawiać w obecności Heidi nazwisko jego ojca. Na koniec wziął Alberta do Normandii w momencie, kiedy miał wybuchnąć skandal. Nie było więc wątpliwości. Wszystko to było ukartowane. Monte Cristo porozumiewał się z wrogami hrabiego de Morcerf. Albert wziął Bishampa na stronę i podzielił się z nim tymi spostrzeżeniami. — Masz rację — powiedział Bishamp. — Panu Danglars powierzono tutaj tylko grubszą robotę. Wyjaśnień winieneś żądać od hrabiego de Monte Cristo. Albert odwrócił się i rzekł do Danglarsa. — Sam pan rozumie, że nie mogę uważać naszej rozmowy za skończoną. Muszę dowiedzieć się, czy pańskie oświadczenia są prawdziwe. Porozmawiam więc z panem de Monte Cristo. I skłoniwszy się bankierowi, wyszedł, nie zwracając na Cavalcantiego najmniejszej uwagi. Bishamp podążył za Albertem. Danglars odprowadził obu do drzwi, zapewniając raz jeszcze Alberta, iż osobiście żadnych wrogich uczuć do pana Morcerfa nie żywi.